sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Zegarze 7 minuty po godzinie 17. Startujemy z kolejnym, dzisiaj oczywiście piłkarskim i specjalnym wydaniem audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Kłaniają się Państwu realizujący program Krzysztof Jankowski i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Retajczak. Dzisiaj główne danie spotkania z muzyką i sportem na naszej antenie to oczywiście hity 8 kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Będziemy łączyć się ze stadionem przy Łazienkowskiej, gdzie będą pracować dla nas sprawozdawcy Wojtek Bernard i Maciej Henszel, by relacjonować dla Państwa spotkanie Legii Warszawa z Lechem Poznań. Oczywiście jeszcze przed 18 połączymy się z naszymi wysłannikami, by porozmawiać o składach desygnowanych przez obu trenerów na to spotkanie. Ale oczywiście także przegląd innych wydarzeń ligowych, między innymi powiemy o piłce ręcznej i to w męskim i żeńskim wykonaniu. Będzie wreszcie o potwierdzeniu awansu za sprawami formalną do Ligi Siatkówki Kobiet, czyli Ekstraklasy, siatkarek Energii MKS-u Kalisz. Będzie również o pierwszym występie w nowym sezonie 2018-2019 rugbystek Black Roses Poznani. Zajrzymy na Puchar Polski w podnoszeniu ciężarów do Nowego Tomyśla. Będzie także o polskiej lidze jeździeckiej i zawodach, które odbyły się w Olszy. Będzie także o regatach nadziei olimpijskich w kajakarstwie, zakończonych na poznańskiej Malcie. Nie zabraknie także tenisa stołowego i bardzo interesującego biegania zarówno w Racocie, jak i dzisiaj na trasie z Lednogóry do Gniezna. Będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolski Gola, ale to w przerwie naszej transmisji meczu Legia kontra Lech. Niedziela, 16 dzień września. Najważniejsze informacje dnia w skrócie.
Czekamy na klasyk piłkarski Ekstraklasy. Mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań o godzinie 18. Natomiast Pogoń Szczecin z Koroną Kielce grają w Szczecinie i w tym spotkaniu na razie jest remis 1-1. W Żużlowie Ekstralidze dziś pierwszy mecz finałowy. O 19.15 Unia Leszno zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Gorzów, a w pierwszym finałowym meczu drugiej ligi po 7 wyścigach Ostrowia na własnym torze prowadzi ze Stalą Rzeszów 25-17. Polskie dwójki podwójne kobiet i mężczyzn oraz skifista Natan Węgrzycki-Szymczyk zajęli drugie miejsca w finałach B, co ostatecznie dało im ósme lokaty wioślarskich mistrzostw świata w bułgarskim Płowdiw. Biało-czerwoni wrócą do kraju z jednym medalem. Wczoraj złoto zdobyła czwórka podwójna kobiet. W tenisowym meczu Pucharu Davisa w Klusz na Poce Polska remisuje z Rumunią 2-2. Dzisiaj najpierw debel Łukasz Kubot i Marcin Matkowski przegrali z Florinem Mergei i Orią Teczau. Następnie Hubert Hurkacz pokonał Mariusza Czopila. W decydującym pojedynku Kamil Majchrzak gra z Adrianem Ungurem i w pierwszym secie Majchrzak wygrał 6-2. Z kolei Magda Linet odpadła w kwalifikacjach do turnieju WTA w Tokio. Poznanianka uległa Japonce Nao Hibinio 2-6, 7-6 i 3-6. Lewis Hamilton w Mercedesie wygrał wyścig o Grand Prix Singapuru, 15. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjczyk umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej, a jadący Toyotą Yaris od Tanak z Estonii wygrał rajd Turcji w 10. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. W klasyfikacji generalnej prowadzi Belg Tilly Neville, który w Turcji wywalczył 16. lokatę. Polak Kajetan Kajetanowicz zajął 11. miejsce, a w klasyfikacji WRC był 4. Reprezentacja Polski w koszykówce 3-3 uległa Słowenii 18-21 w ćwierćfinale rozgrywanych w Bukareszcie Mistrzostw Europy. Polacy staną sklasyfikowani na miejscach od 5-8. Kenijczyk Eliud Kipchoge pobił dziś w Berlinie rekord świata w maratonie. 42 km i 195 metrów pokonał w 2 godziny, minutę i 39 sekund. To wynik lepszy o minutę i 18 sekund od dotychczasowego rekordu, który należał do jego rodaka Denisa Kimeto. Z kolei w biegu Lechitów z Lednogóry do Gniezna, czyli najstarszym polskim półmaratonie, triumfowali dziś Arkadiusz Gardzielewski wśród mężczyzn i Magdalena Lewandowska wśród kobiet.
11 minut po godzinie 17. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz piosenka na dobry początek, no a później porozmawiamy już o piłce ręcznej i o Superlidze PGNiG.
Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When this is Africa. Zamina, mina, waka, waka, Zamina, mina, sakalewa. This time for Africa. Shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka.
O piłce ręcznej będziemy teraz mówić. Męskiej najpierw. Energa MKS Kalisz uległ we własnej hali Zagłębie Lubin 27-29 i wciąż jest bez punktów w tym sezonie. Kibice mieli nadzieję na pierwszą wygraną, bo przegrane dobre dwa spotkania z wymagającymi przeciwnikami rozbudziły nadzieję, no ale niestety z zespołem z Lubina Kaliszanom wygrać się nie udało. Mówią obrotowy drużyny z Kalisza Zbigniew Kwiatkowski, który końcówkę meczu spędził na ławce po czerwonej kartce, oraz trener Paweł Rusek Spy wypytała ich Danuta Sienkiewicz.
Ciężko powiedzieć, naprawdę ciężko na zimno coś powiedzieć. No, czasami jest tak, że człowiek nic nie zrobi, dostaje gdzieś tam ukarany za coś, to wyprowadza z równowagi, czasami gdzie powinien dostać. Poprzednie dwa mecze graliśmy, może nie rewelacyjnie, ale graliśmy dobrze, to znaczy z takim zaangażowaniem, z takim sercem, z taką walką. Dzisiaj tak troszeczkę wydaje mi się jakby, nie wiem, czy może zbyt pewni siebie, to może nie jest odpowiednie słowo, ale że gramy u siebie, że ten mecz może wygramy i tak dalej, to nas może zgubiło, nie wiem. Na szczęście jest to początek sezonu, to jeszcze nic nie jest przegrane i takim meczem po prostu trzeba wiedzieć, że jeszcze trzeba do pracy i to dużo. Sezon jest długi i będziemy walczyć dalej. No, dzisiaj z broni już nie składamy.
Kubeł zimnej wody za to.
Czasami się przyda. Czasami w życiu prywatnie i tutaj na boisku się przyda. Kubeł zimnej wody, obudka, praca, trochę szczęścia. Możliwe, że te mecze będą na korzyść naszą.
Mecz był w miarę wyrównany. Co się stało na końcówce?
To znaczy nie tyle na końcówce się stało, co się stało w pierwszej połowie. Praktycznie w 15 minucie, czy powiedzmy tam między 15 a 20 minutą wyszliśmy na prowadzenie czterobramkowe. No i jak Łodzice oddaliśmy takie prowadzenie, gdzie mecz można było już zacząć kontrolować. Przeciwnik doszedł nas w 20 którejś minucie na remis, połowa skończyła się remisem, a więc tutaj był taki no, największy minus naszego zespołu. Dwa, no nie zafunkcjonowała dzisiaj absolutnie bramka, tak? Bramkarze bronili na bardzo słabym procencie, jeszcze dokładnie nie wiem, ale dostałem taki sygnał, że no, w pierwszej połowie wiedziałem oczywiście, że słaba jest dyspozycja bramkarzy. No niestety, w drugiej połowie nie poprawili, no i cóż, no przeciwnik uciekł nam na 3-4 bramki. Końcówka nie była zła, no po prostu goniliśmy wynik, ale przeciwnik pomimo tego, że młody wiekiem, zagrał bardzo mądrze, kontrolował przewagę dwu- czy bramkową. No i mecz zakończył się jak zakończył. No jest nam bardzo przykro, możemy jedynie przeprosić tutaj tak licznie zgromadzonych kibiców. No też liczyliśmy na zwycięstwo, bo nie będę ukrywał, no ale no niestety jest to sport i zdarzają się takie sytuacje.
Trzeci mecz, trzecia porażka. Energa MKS Kalisz Zagłębie Lubin 27-29. W pozostałych meczach Stal Mielec pokonała Azoty Puławy 24-21. Chrobry Głogów przegrał z Olenem Wisłą Płockę 26-33. Wybrzeże Gdańsk przegrało z MMTS-em Kwidzyn 26-27. Gwardia Opole zremisowała z Piotrkowianinem 26-26. Natomiast już w ciągu tygodnia Arka Gdynia przegrała z PGE Vive Kielce 31-40.
W ten weekend ruszyła rywalizacja w nowym sezonie pierwszej ligi piłkarek ręcznych. W grupie A mamy wielkopolskie drużyny MKS PR Urbis Gniezno, także drużynę SKF-u KPR-u Sparty Oborniki oraz KSAP Poznań. Wczoraj właśnie ta drużyna w halibę Przykwiałkowskiego zagrała z Jutrzenką Płock. Posłuchajmy o poznańskich nadziejach na ten nowy sezon.
Meczem z Jutrzenką Płock drużyna KSAP Poznań rozpoczyna nowy sezon w pierwszej lidze piłkarek ręcznych. Aleksandra Przebierała, bramkarka poznańskiego zespołu. Macie już za sobą pierwszoligowe doświadczenie, no to trzeba zapytać wprost, jak może wyglądać ten sezon, drugi na parkietach zaplecza Ekstraklasy.
Znamy już zespoły, większość zespołów. Wiadomo, wszędzie są gdzieś roszady. Coś się zmienia, natomiast mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać i mamy swój cel. Celem jest pierwsze miejsce, przynajmniej w naszej grupie. Mam nadzieję, że pozytywnie, ale zweryfikuję.
Wiesz, jak wyglądał zespół w zeszłym sezonie, wiesz, jak on wygląda teraz, jest wzmocniony zawodniczkami z przeszłością w Ekstraklasie i faktycznie to jest mocniejsza drużyna niż w poprzednim sezonie?
Oczywiście, to bez dwóch zdań. My, jeżeli tutaj ktoś obserwował końcówkę ubiegłego sezonu, to grałyśmy w 9 osób i mimo wszystko z serduchem, walecznością wygrywałyśmy te mecze, bo końcówka drugiej rundy zeszłego sezonu była dla nas niezwykle korzystna i udana. Natomiast teraz mamy pełną szesnastkę, mamy zawodniczki, tak jak pan powiedział, z wyższej klasy rozgrywkowej. Zespół jest wzmocniony, mamy roszady na każdej pozycji, więc na pewno może to mieć tylko pozytywne efekty na boisku w trakcie ligi.
Magdalena Ziółkowska to nowa zawodniczka w drużynie KSAP Poznań z przeszłością w Ekstraklasie w Kościerzynie.
Z przyczyn osobistych postanawiałam się przeprowadzić Poznanie. No i szukałam klubu, no i znalazłam, a rozmawiając z trenerką z Amelią, miałyśmy takie same aspiracje, czyli dążenia do Ekstraklasy, więc to mnie tak jakoś skłoniło do tego, żeby jednak wybrać AP, a nie na przykład Gniezno czy jakieś te inne okolice. Na pewno nie znałam dziewczyn, z którymi gram, więc było ciężko, tak po prostu ze swoimi myślami. Jak to będzie, jak ja tu przyjdę, co to będzie, czy na pewno damy radę, ale jak przyjechałam na obóz, zobaczyłam, jak dziewczyny się poruszają, byłam bardzo zadowolona z tego powodu i naprawdę możemy stworzyć super zespół, naprawdę.
Był obóz przygotowawczy, były treningi na miejscu?
Tak, byliśmy bardzo intensywne, miałyśmy treningi. Ja się bardzo cieszę, bo ja lubię intensywnie trenować, więc będzie dobrze, na pewno. Na pewno gdzieś tam nie będziemy pluć krwią ze zmęczenia.
Po cichu się tutaj mówi nawet o walce o zwycięstwo w pierwszej lidze.
Boisko to zawsze może różnie wyglądać. Każdy może mieć lepszy, gorszy dzień. Nie ma na to po prostu takiej złotej recepty. Więc będziemy walczyć, będziemy na pewno zostawiać tam ostatnie swoje poty. Ja na pewno.
Była znakomita walka w tym pierwszym premierowym spotkaniu na własnym parkiecie. Szczypiorniski KSAP Poznań wygrały z Jutrzenką Płock 33-23. Brawa także dla zawodniczek Sparty Oborniki, które zwyciężyły w wyjazdowym meczu w Płocku z drugą drużyną SMS-u ZPRP 29-25. W innych zakończonych już meczach Sambor Tczew wygrał z Drwęcą Nowar Lubicz 34-19. SMS ZPRP pierwszy Płock pokonał dwójkę Łomża 39-23, a HKS Politechnika Łódzka wygrał z MKS-em Karczew 27-25. O godzinie 17 rozpoczęło się spotkanie w Kwidzynie, gdzie drużyna miejscowego MTS-u podejmuje MKS PR Urbis Gniezno. Gdy to spotkanie dobiegnie końca, poinformujemy państwa o rezultacie.
Maleje przewaga żużlowców Ostrowi w meczu ze Stalą Rzeszów. Pierwsze finałowe spotkanie drugiej ligi. Po 8 wyścigach drużyna z Ostrowa prowadzi 26-22.
Na zegarze 20 minut po godzinie 17 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Teraz kolejny muzyczny oddech, a już niebawem zajmiemy się siatkówką. 22 minuty po godzinie 17, audycja w sportowym rytmie. Dobra informacja dla fanów siatkówki w naszym regionie. Znowu będą derby na pułapie ekstraklasy siatkarek. Znowu będzie rywalizacja Pilsko-Kaliska, bo wczoraj już pewne Energa MKS Kalisz zagra w najwyższej fazie rozgrywek Ligi Siatkówki Pań. Kaliski zespół 3 listopada na otwarcie sezonu zmierzy się z BKS-em Profi Kredit Bielsko-Biała. A to wszystko dlatego, że Kaliszanki zajmą w LSK miejsce ekipy Proximy Trefla Kraków. Wczoraj to wszystko się oficjalnie wyjaśniło. Na konferencji prasowej była nasza reporterka Danuta Synkiewicz.
Udało się, mówi prezes Energa MKS Kalisz Błażej Wojtyła. To była długa droga, ale zakończona sukcesem.
Walka była ciężka, ale efekt jest, że zagramy z najlepszymi drużynami w Polsce. Od 15 kwietnia, gdzie zdobyliśmy mistrzostwo pierwszej ligi, podjęliśmy walkę o to, żeby być w miejscu, w tym, w którym jesteśmy.
Prawie 10 lat czekaliśmy na powrót żeńskiej siatkówki z Kalisza do najwyższej ligi rozgrywkowej.
Prezes Ligi Siatkówki Kobiet Artur Popko.
Cieszymy się, że tak się stało. To, co najważniejsze, wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Wszystkie rzeczy, które umożliwiają start, zostały wypełnione. A to dobrze też się stało, że zespół, który faktycznie wygrał na boisku pierwszą ligę, jakby uzyskał szansę grania dalej. Wierzymy w to głęboko, że ten zespół powróci do swojej jakby sławy, do swoich wyników i liczymy, że może nie w pierwszym roku, ale już w następnym będzie liczącą się siłą w lidze siatkówki kobiet.
Marzenia się spełniają, mówi prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński. Powrót Kaliskiej siatkówki kobiet do ekstraklasy to powód, by świętować.
Będziemy przychodzić do areny już teraz nie co dwa tygodnie, tylko co tydzień. Ludzie bardzo długo czekali na ten sukces, czekali na emocje związane z przeżywaniem meczów dziewczyn. Zawsze będę przypominał, że to jednak sportowcy na swojej arenie, swoim wysiłkiem ten sukces osiągają, ale potrzebne jest do tego cały zespół, wsparcie, ważni są kibice, ważni są działacze, dobry klimat. Pierwszy raz mamy dwie drużyny w najwyższej lidze rozgrywkowej.
Powrotem kaliskiego zespołu do najwyższej fazy rozgrywek przemawiają nie tylko sukcesy sportowe wywalczone w ostatnim sezonie, ale historia, podkreśla wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, europoseł Ryszard Czarnecki.
Cieszę się, że to się udało wspólnym wysiłkiem. Warto podkreślić, że szanując reguły, które ma Liga Siatkówki Kobiet, ale że do tej najwyższej klasy rozgrywkowej wchodzi drużyna, która wygrała na boisku moralnie, się to należało Kaliszowi i tym bardziej się w to angażowałem. Kalisz poprzez to, że pisał historię polskiej siatkówki żeńskiej przeszłości, na to zasługuje. 4 tytuły mistrza Polski, 4 razy Puchar Polski, raz Super Puchar, w sumie 11 medali mistrzostw Polski, po 4 złote, ale też przecież 3 srebrne, 4 brązowe. To jest imponujący dorobek i drużyna, która ma taką przeszłość, powinna grać tam, gdzie zagra.
No i czekamy chociażby na opublikowanie szczegółowego terminarza, bo sami jesteśmy ciekawi. Od razu sprawdzimy, kiedy odbędą się derby Kaliszanek i Pilanek w Ekstraklasie Siatkarek, no bo to są jedne z tych meczy, za którymi tęsknimy także na naszej antenie. Pozostajemy przy wydarzeniach ligowych, pozostaniemy przy sporcie kobiecym, ale będzie teraz o rugbystkach Black Roses Poznani, które wkraczają w kolejny sezon walki o Mistrzostwo Polski.
Arkadiusz Szymonkina, nowy sezon w walce rugby, Black Roses Poznań, ale przygotowanie ostatnio z bardzo miłym zagranicznym akcentem. Proszę powiedzieć, o co chodzi.
Zagraliśmy mecze kontrolne z wicemistrzyniami Francji, Stade Rennes. Są to wicemistrzynie w Francji w siódemki. Jest to jeden z topowych zespołów, też w piętnastki. Mają kilka zespołów bardzo, bardzo mocnych i kilka reprezentantek. Kilka dziewczyn z tych zespołów przede wszystkim zostało wicemistrzyniami świata.
Jak ta konfrontacja wypadła?
Konfrontacja dla nas wypadła dobrze. zagraliśmy 3 mecze, jeden mecz przegrany, 2 wygrane, natomiast z przygotowań jesteśmy w części zadowoleni, dlatego że chcieliśmy sprawdzić się z mocnym zespołem, czy to, co trenowaliśmy przez wakacje, nam działa. Powiedzmy, że działa w 80%, te 10% musimy jeszcze nadrobić teraz.
Sezon 2017-18 zakończył się drugim miejscem w kraju, tytuł wicemistrzowski. Jakie plany na ten najbliższy?
Powiem szczerze, że zawsze mamy plany wygrywać ligę, tą Ekstraligę Kobiet. Walczymy praktycznie tylko z Gdańskiem. W tym sezonie udało się 5 meczów wygrać. Teraz mamy nadzieję też bardzo, bardzo mocno rozpocząć sezon, żeby te 2 topowe zespoły i ich szlagierowe mecze nadal były na takim topowym europejskim poziomie.
Zaczynacie w najbliższy weekend od turnieju w Gierszwałdzie. A co dalej i na czym to polega?
Później znowu będzie tydzień po tym turnieju w Gierszwałdzie kolejne w Warszawie, i później kolejne w Gdańsku i w Rudzie Śląskiej. W tym sezonie będziemy grali po 4 mecze w tych turniejach. Są to dla nas dosyć mocne turnieje, dlatego że liga jest tak podzielona, żeby najmocniejsze zespoły jak najwięcej mocnych meczy ze sobą rozegrały, bo później to ma bezpośrednie przełożenie na dyspozycję reprezentacji narodowej.
Rozumiem, że jesteście w tej najwyższej półce, jeśli chodzi o tę dywizję rugby kobiecego. Z kim tam jesteście, oprócz drużyny gdańskiej Legii?
W tej chwili jest to w AZS i Legia, natomiast po każdym turnieju ta najwyższa półka może się zmienić, dlatego że po każdym turnieju jedna drużyna awansuje, jedna spada. Powiem szczerze, Lechia i my praktycznie cały czas jesteśmy na tym topie, na pierwszych 2 miejscach, a pozostałe drużyny rzeczywiście się zmieniają. Dla nas to jest i dobre, i złe, bo po pierwsze cały czas musimy się nastawiać na ten jeden mecz finałowy, ale z drugiej strony jest to złe pod tym kątem, że jednak ta trzecia, czwarta drużyna bardzo mocno odstają od czołówki, i te mecze umożliwiają nam ogranie w młodszych zawodniczek, natomiast nic więcej nie wnoszą. Mamy nadzieję, że to się zmieni i będzie to lepiej wyglądało w tym sezonie.
Nie mamy najlepszych wieści dla poznańskich kibiców na stadionie przy ulicy Słowiańskiej, ponieważ tak patrząc na terminarz turniejowy, nie zagracie tutaj w Poznaniu akurat, przynajmniej jesienią. Co się dzieje?
Dzieją się w sumie pozytywne rzeczy, dlatego że dzięki Urzędowi Miasta Poznania między innymi będziemy mogli zmodernizować płytę boiska, dlatego już od przyszłego sezonu zapraszamy na zmodernizowane boisko, które będzie przesunięte bliżej trybun. Na pewno będzie to o wiele bardziej efektowne. Ta gra będzie widoczna dla kibica, ta walka przede wszystkim, która jest tym całym klucz rugby. Walka, kontakt i pokazanie charakteru.
Jakieś transfery, wzmocnienia dla Black Roses?
Jest to dla nas ciężki temat. Będą wzmocnienia, ale niestety też bardzo dobra zawodniczka, właściwie 2, nie będą już grały w zespole. Natalia Pamięta, która z kadry narodowej juniorek bardzo szybko awansowała do kadry seniorek, grała tutaj u nas od zeszłego sezonu. W tym sezonie przeszła już praktycznie, bo umowy są podpisane do naszego rywala, do Biało-Zielonych. Christina Veneri, która była półwłoszką, zakończyła na tym etapie swoją karierę rugbową, to też była bardzo mocna zawodniczka formacji Młyna. Natomiast mamy wzmocnienia zagraniczne i krajowe. Wielokrotna reprezentantka Polski Marta Jarecka w tym roku będzie grała w Poznani i kapitan reprezentacji Ukrainy Olga Surkowa też tutaj zaczyna ten sezon w Młynie, także bardzo mocny skład.
Kapitan drużyny Black Roses Poznań Agnieszka Kowalczyk. Panie Agnieszko, z jakimi nadziejami przystępujecie do tego nowego sezonu, skoro było wicemistrzostwo kraju, to co, wypada mierzyć w złoto znowu?
No, oczywiście, że wypada mierzyć w złoto. My cały czas przygotowujemy się, żeby zająć to pierwsze miejsce i po prostu mam nadzieję, że w tym roku się uda w klasyfikacji generalnej zdobyć to pierwsze miejsce.
Biało-zielone, czyli tak de facto Gdańska Lechia dla uzmysłowienia kibicom, tak to powiedzmy. To jest właściwie rywalizacja z wami zawsze o tę mistrzowską koronę. Jak można scharakteryzować drużynę Black Roses? W czym opatrujecie nawet szansy na zdobycie złota w rywalizacji z Gdańszczankami, bo tak to trzeba określać?
Dalej naszą najmocniejszą stroną jest motoryka i przede wszystkim na tym będziemy bazować. Kolejną, na czym obecnie będziemy też pracować, to gra w kontakcie.
Pierwszy turniej o Mistrzostwo Polski rugby stek w Gierszwałdzie już zakończony. Zakończony drugim miejscem Black Roses Poznani. W wielkim finale poznanianki Arkadiusza Monkiny przegrały oczywiście z biało-zielonymi Lechią 14-28. Wcześniej w fazie grupowej pokonały poznanianki Juwenie Kraków 35-7. Uwaga, to dobre w kontekście rywalizacji piłkarskiej, która nas od 18 czeka. Także Czarne Róże z Poznani pokonały Legię Warszawa 38 8-0. No i we wcześniejszym meczu w fazie grupowej biało-zielone Ladies z Gdańska okazały się lepsze od Black Roses 28-7. No i przypomnę ten wielki finał. Zwycięstwo gdańszczanek 28-14.
Topniała przewaga żużlowców Ostrowi w finałowym meczu drugiej ligi, pierwszym finałowym meczu drugiej ligi. No i w końcu mamy remis. Po 10 wyścigach Ostrowia remisuje ze Stalą Rzeszów 10-10. Świeża informacja z Rumunii. Mówiłem o tym, że 2-2 jest w meczu Polska-Rumunia w Cluj-Napoce w meczu Pucharu Davisa i możemy już powiedzieć, że Polacy wywalczyli awans do grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa, bowiem w ostatnim pojedynku Kamil Majszak pokonał Adriana Ungura 6-3 i 6-2 i całe spotkanie Polacy wygrali na wyjeździe z Rumunią 3-2.
Proszę Państwa, to jeszcze dwa słowa o ekstraklasie hokeistów na trawie. Początek nowego sezonu. Mecz jeden zakończony. Już Starty Gniezno wygrał z MKS-em Środa Wielkopolska 3-0. No i poszperaliśmy, ustaliliśmy już, jeśli nie będzie żadnych meczów przełożonych, to w fazie zasadniczej Ligi Siatkówki Kobiet do pierwszych po latach derbów na pułapie ekstraklasy siatkarek dojdzie w Pile jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 15 grudnia w 10 kolejce, a w Kaliszu ten rewanżowy mecz fazy zasadniczej Energii MKS-u z PTPS-em Eneum PTPS-em Piła zaplanowano na 2 marca przed Dniem Kobiet.
Jeżeli tak wspominam, to pamiętam jedne derby w Kaliszu pomiędzy Winiarami a Naftą Piła 23 grudnia. Też dla Państwa komentowałem ten mecz dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Jeszcze 5 setów wtedy było i Kaliszanki wygrały. No tak teraz też przed świętami może pojedziemy do Kalisza.
Kto wie, 9 dni do Wigilii, ale zanim o Wigilii, dzisiaj od 18 przypomnijmy transmisję meczu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy z Łazienkowskiej 3 z Warszawy. Legia kontra Lech Poznań. O tym spotkaniu mówić będziemy już niebawem, za jakieś 6-7 minut, bo najpierw wybierzemy się jeszcze do Nowego Tomyśla oraz do Olszy Kołośremu na zawody jeździeckie, a wcześniej na rywalizację sztangistek.
Bogusław Mokranowski, speaker zawodów.
Proszę powiedzieć, na czym polega indywidualny Puchar Polski kobiet, który odbywa się w hali w Nowym Tomyślu?
Na indywidualnych startach dziewcząt, potem wynik w kilogramach dwuboju jest przeliczany według specjalnie stosowanej w naszej dyscyplinie tabeli Sinclaira, to jest od nazwiska kanadyjskiego matematyka, który tę tabelę opracował. I klasyfikacja jest jak gdyby open właśnie według punktacji Sinclaira.
Tutaj widzimy na liście startowej 12 zawodniczek, między innymi patrząc na przedstawicielki Wielkopolski, Paulina Kudłaszek z Budowlanych Całów z Nowy Tomyśl, także znana bardziej wielkopolskim kibicom Patrycja Piechowak, także Budowlanych zawodniczki z innych klubów, między innymi z AKS-u Myślibórz, Omegi Kleszczów, Polwicy Wierzbno, Bydgoskiego Zawiszy, Budowlanych Opole, Tarpana Mrocza, Omegi Kleszczów.
Najbardziej czołowe postacie to z pewnością Patrycja Piechowiak, Katarzyna Kraska, Monika Dzienis, Agnieszka Zacharek. To powinna być grupa, która będzie walczyć o zwycięstwo. No i nasze najmłodsze nadzieje. Monika Mara, wicemistrzyni i mistrzyni Europy do lat 15, Sylwia Oleśkiewicz, ale to jeszcze przyszłość.
Zawodniczki oczywiście wyjaśnijmy naszym słuchaczom startujące w różnych kategoriach wagowych i stąd te przeliczniki według tabeli Sinclaira.
Tak jest, od kategorii 48, w której startuje właśnie Paulina Kudłaszyk, to jest najniższa kategoria kobieca, aż do kategorii plus 90, w której startuje Magdalena Karolak.
Puchar Polski Kobiet w Nowym Tomyślu w podnoszeniu ciężarów, a naszą rozmówczynią jest?
Patrycja Piechowiak, witam.
No właśnie, czyli zawsze nasza wielka, wielkopolska, medalowa wręcz nadzieja największej imprezy na całym świecie, także na Igrzyska Olimpijskie. Czym są dla Ciebie te zawody tutaj?
Te zawody, one są tutaj dobrym i ważnym sprawdzianem przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Turkmenistanie. Jest to jeden z dwóch właśnie sprawdzianów takich, albo kwalifikacji też tak to można nazwać, przed tymi Mistrzostwami Świata, gdzie rozpoczynają się kwalifikacje olimpijskie.
Jak przebiegają te przygotowania? Jak czujesz po prostu formę obecną?
Na razie to tak na spokojnie. Mamy no już trochę czasu, także jeszcze, że teraz no to już coraz to lepiej będzie.
Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, pan Mariusz Jędra.
Myślę, że te zawody też wyłonią te zawodniczki, które za chwilę będą startowały w Igrzyskach Olimpijskich. Te, które będą nas reprezentowały w Mistrzostwach Świata Europy. Chociaż można też powiedzieć, że te najlepsze i ta część zawodniczych została w Cetniewie na zgrupowaniu. Cieszę się, że Nowy Tomyśl zorganizował, już widać, piękną, fajną imprezę. Warto bardzo mocno podziękować prezesowi Nowakowi, całemu zespołowi, który tutaj się przyłożył, no i władzom, bo jak wiemy, bez nich takie imprezy na pewno by się nie odbyły.
Znakomita impreza na pomoście Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów w Nowym Tomyślu. Piąty w historii zawody o indywidualne Puchary Polski. Tym razem wygrane przez Małgorzatę Wiejak z bydgoskiego Zawiszy, która w tej punktacji Sinclaira, której słyszeliśmy, wyprzedziła Katarzynę Kraskę z Budowlanych Opole zaledwie o pół punktu. A trzecie miejsce zajęła w Nowym Tomyślu Jolanta Wiór z Andaluzji Transbet Piekary Śląskie. Też z minimalną stratą tylko jednego punktu. Jak wypadły zawodniczki Budowlanych Całus Nowy Tomyśl, nasza rozmówczyni Patrycja Piechowiak, tym razem na siódmym miejscu w dwuboju osiągnęła 193 kg, 85 w rwaniu i 108 w podrzucie, a na 11 pozycji Paulina Kudłaszyk, kolejna zawodniczka klubu z Nowego Tomyśla, 137 kg w dwuboju, 62 w rwaniu i 75 w podrzucie. To skoro mówimy o podnoszeniu ciężarów, to błyskawiczny przeskok i krótka informacja z maty zapaśników w stylu klasycznego. Odbyły się 12 zawody Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o memoriał Józefa Moczyńskiego w hali na Osiedlu Sobieskiego w Poznaniu. 120 zapaśników z 18 klubów, m.in. zapaśnicy z Niemiec, Węgier, Litwy, Łotwy, Ukrainy i w tym doborowym towarzystwie pierwsze miejsce drużynowo dla gospodarzy z KS Sobieski Poznań, który wyprzedził UKS Jedynkę Kostrzyn nad Odrą oraz SKS Unię Swarzędz, a najlepszym zawodnikiem imprezy został Miłosz Romanowski, walczący w kategorii 62 kg.
A teraz będziemy w Olszy pod Śremem, gdzie trwają jeszcze finałowe zawody Polskiej Ligi Jeździeckiej, czyli zawodów w skokach przez przeszkody.
Te ostatnie skoki są tutaj niezmiernie ważne, bowiem przygotują konia do jutrzejszego Grand Prix.
Od piątku do niedzieli na parkurze w Olszy koło Śremu finałowe zawody Polskiej Ligi Jeździeckiej ustawia parkur Szymon Tarant. Co ważne, gospodarze spisują się tutaj na własnym parkurze z klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem bardzo dobrze.
Na pewno należą do grona faworytów, ale nie będzie łatwo, bo stawka jest wysoka, zarówno prestiż, jak i poziom nagród finansowych i rzeczowych. Prowadzi rzeczywiście jeździec klubu Agrohandel Dawid Skiba, ale strata drugiego w tabeli Jakuba Krzysiaka jest niewielka. W samym finale wszystko może tu się jeszcze zdarzyć.
Jarosław Skrzyczyński, mistrz Polski. Polski też pokazuje, że nawet na tych koniach niemiędzynarodowych wygrywa.
Jarosław Skrzyczyński jest groźny na każdym koniu, chociaż w samej lidze jeździeckiej ma troszkę mało punktów. Żeby wygrać, może pomyśleć o podium. Wiadomo, że on skupił się w tym sezonie, jak i w poprzednich, na startach międzynarodowych, a w lidze startował tylko wtedy, kiedy akurat pasował mu termin. Stąd no, rywale go wyprzedzają.
Dla kogo jest Polska Liga Jeździecka?
Polska Liga Jeździecka jest dla wszystkich, ale rzeczywiście to organizator klubu jeździecki Agrohandel Śrem i pan Jan Ludwiczak myśli troszkę o takim bezpośrednio zapleczu kadry narodowej, o tych zawodnikach, którzy nie jeżdżą tych największych międzynarodowych imprez. Oni tutaj mają okazję w dobrych warunkach, na dobrych hipodromach, przy dobrej organizacji sprawdzić siebie, swoje umiejętności, swoje konie, ażeby w przyszłości być może startować dla Polski w Pucharach Narodowych.
A teraz przede wszystkim mogą startować regularnie, bo tych zawodów w ciągu roku trochę jest gdzie startować i jest do tego dołożony element rywalizacji w postaci zbierania punktów.
Tak, może jeszcze warto zwrócić uwagę, bo tutaj mamy trzy kategorie w zależności od poziomu. Oczywiście ta najwyższa to konkursy Grand Prix, które są zbliżone już poziomem trudności do konkursów zaliczanych do światowego rankingu, ale mamy też bardzo ciekawą rywalizację w drużynowym Pucharze Polski. Przeszkody nie są wysokie, bardziej doświadczeni jeżdżą z mniej doświadczonymi, bo nawet tam jest handicap. Zawodnicy, którzy nie mają odpowiedniej licencji, odpowiedniej klasy, mogą skakać przeszkody M20, ci zawodowcy skaczą M30, ale to jest przygotowanie do umiejętności jazdy w drużynie, to co jest potrzebne w Pucharach Narodów, czy potem na imprezach mistrzowskich.
Konkurs
dużej rundy wygrywa mistrz polski Jarosław Skrzyczyński.
Trzy konie miałem tutaj, trzy, myślę, spisały się dobrze. To są nowe konie moje, także chodzą coraz lepiej i myślę, że to będą pukać do tej czołówki.
Polska Liga Jeździecka, chyba dobry pomysł właśnie, żeby na tych koniach nie międzynarodowych, światowych postartować i porywalizować.
Tak, to chodzi o naukę tych koni, żeby one muszą gdzieś zdobywać doświadczenie, żeby mogły później w przyszłości na międzynarodowych zawodach wygrywać.
Dla polskich zawodników to też okazja, żeby z 71. zawodnikiem na świecie porywalizować troszeczkę na parkurze.
No może tak, jakaś tam frajda pewnie dla niektórych może być, dla młodzieży tak naprawdę. Nie?
Polska Liga Jeździecka daje wam pojeździć, postartować.
Tak, nakręca dużo, dużo koni startowało w tej lidze. W każdych zawodach ponad 200 koni to jest naprawdę dużo, nie? To jest sukces taka impreza.
Co jeszcze w tym roku w takim razie?
No jeszcze dużo startów. Za tydzień wyjeżdżam do Belgii na duże pięciogwiazdkowe zawody, a potem już zaczynamy tak naprawdę od początku października halowe zawody i do końca grudnia halowe.
Konkurs Grand Prix w Olszy koło Śremu, który wieńczy zmagania Polskiej Ligi Jeździeckiej, jeszcze trwa. Podamy końcowe wyniki w jutrzejszych wiadomościach sportowych o 7.45, ale wiemy, że rywalizację drużynową Polskiej Ligi Jeździeckiej wygrał klub jeździecki Agrohandel Śrem, który obronił tytuł.
Za 18 minut godzina 18, już za kilka chwil połączenie pierwsze dzisiaj z Warszawą, ze stadionem przy Łazienkowskiej, by poznać składy, w jakich zagrają dzisiaj w hicie 8 kolejki Lotto Ekstraklasy piłkarze Legii i Lecha Poznań. Lotto Ekstraklasa, 8 kolejka spotkań po reprezentacyjnej przerwie. Dzisiaj już jedno spotkanie za nami. Grali piłkarze Pogoni Szczecin z Koroną Kielce. Twarda to była rywalizacja. Gdy podglądaliśmy, doliczony czas to był remis 1-1. Tak się skończyło?
1-1 zakończyło się to spotkanie.
1-1, zatem w meczu dzisiejszym pierwszym już zakończonym, no ale my czekamy na hit. Na hit Legia Warszawa kontra Lech Poznań. Łazienkowska 3, pewnie zamknięta szczelnie, jak to zwykle tam bywa kabina. Chociaż nie, podsłuchujemy, słychać kibiców obu drużyn, ale my chcemy usłyszeć naszych sprawozdawców. Wojciech Bernard, Maciej Henschel, panowie, pewnie już karteczki ze składami macie.
Witamy serdecznie, rzeczywiście kartki ze składami już się pojawiły, już mogliśmy zerknąć, jak będą wyglądać te wyjściowe jedenastki obu zespołów, jakie wystąpią w meczu 8 kolejki. Zazwyczaj mówimy o tych spotkaniach warszawskiej Legii z poznańskim Lechem, ligowy klasyk, i tak pewnie jest i dzisiaj, choć nie da się ukryć, że początek tego sezonu dla obu tych drużyn nie jest tak udany, jak pewnie chcieliby kibice, czy to z Warszawy, czy też ze stolicy Wielkopolski. Dzisiaj takie spotkanie, które ma spore znaczenie nie tylko w kontekście punktowym, ale myślę, Macieju, także w kontekście mentalnym dla jednej i dla drugiej drużyny.
Tak jest, dokładnie. Poprawienie humorów, dopisanie sobie w tabeli 3 punkty, no i przede wszystkim zarobienie trochę u własnych kibiców spokoju. To jest stawka tego dzisiejszego spotkania. Ten zespół, który wygra, ten zespół, który po 90 minutach okaże się lepszy, będzie miał w najbliższych tygodniach trochę spokoju. Ten zespół, który przegra, który zejdzie z boiska pokonany, na pewno wprowadzi jeszcze większą nerwowość wśród własnych sympatyków.
Sporo tajemniczości w obu ekipach w ostatnim tygodniu. Zamknięty sparing piłkarzy poznańskiego Lecha z Odrą Opole, także niedostępny dla widzów sparing warszawskiej Legii z Termaliką Brukbetem Nieciecza. Czy jakieś tajemnice w tych wyjściowych składach? No niekoniecznie. Ta najważniejsza zagadka, jeżeli chodzi o zespół poznańskiego Lecha, rozwiązana, czyli Lech dzisiaj zagra czwórką obrońców. Nie będzie gry wahadłowymi, nie będzie trzech stoperów, będzie powrót czwórki obrońców.
Tak, jeśli chodzi w ogóle o nazwiska w drużynie Lecha Poznań, o tę wyjściową jedenastkę, to tutaj wielkiego zaskoczenia nie ma. Natomiast Takim małym zaskoczeniem pewnie jest to, że Lechici wyjdą na boisko ostatecznie z czwórką obrońców. Od początku sezonu Iwan Dziurdziewicz stosował to ustawienie z trójką stoperów, z dwójką piłkarzy na bokach, tak zwanymi wahadłowymi. Niektórzy nazywają to ustawieniem z piątką obrońców. Potem przez problemy kadrowe zmienił to ustawienie chociażby w ostatnim meczu z Piastem Gliwice zremisowanym 1-1. Dziś znów właśnie jest w tym ustawieniu z czwórką obrońców. No a konkretnie ten skład Lecha Poznań przedstawia się następująco. W bramce Matusz Putnocki, czwórka obrońców, z prawej strony Tomasz Cywka, z lewej Vernon DeMarco. To małe zaskoczenie, bo ten piłkarz rzadko w swojej karierze grał na lewej stronie defensywy, choć w Lechu akurat na tej pozycji występował u trenera Nenada Bielicy. W środku dwójka stoperów, Rafał Janicki i pełniący dziś funkcję kapitana i wracający do składu po kontuzji Tomas Rogne. W środku boiska jako defensywny pomocnik Łukasz Trałka, obok niego zagra Portugalczyk Pedro Tiba. Małym zaskoczeniem jest to, że do wyjściowego składu po problemach zdrowotnych wraca Darko Jeftić. Od razu dostaje szansę od pierwszej minuty na stadionie przy Łazienkowskiej. No i będzie trójka ofensywnych piłkarzy. Z prawej strony będzie ustawiony Kamil Jóźwiak, z lewej João Amaral, a w ataku będzie ten, który w tym sezonie jest najskuteczniejszym piłkarzem Kolejorza, czyli Krystian Gytkier. Także tak jak Wojtek mówił, wielkiego zaskoczenia nie ma i podobnie jest, Wojtku, w przypadku drużyny warszawskiej Legii.
Zgadza się, tu od początku było wiadomo, że nie wystąpi ze względu na czerwoną kartkę otrzymaną w ostatnim spotkaniu Michał Bazdan, wciąż kontuzjowanie Remi Wesowicz, niezgoda w bramce, gospodarze Radosław Cieżniak, w obronie od prawej strony Paweł Stolarski, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk i Adam Chlouszek, defensywni pomocnicy to Domago Jantolicz oraz Portugalczyk Cafu, na skrzydłach z jednej strony Michał Kucharczyk, z drugiej strony Węgier Dominik Noć, w środku jako ofensywny pomocnik młody 19-letni Sebastian Szymański i wreszcie najbardziej wysuniętym zawodnikiem zespołu gospodarzy jest dzisiaj Hiszpan Carlitos, ten, który ma już na swoim koncie w tym sezonie dwie bramki, ten, o którego gdzieś tam oba kluby toczyły transferowe boje. Ostatecznie zwycięsko z tej rywalizacji wyszła warszawska Legia i choć Carlitos być może spisuje się trochę poniżej oczekiwań kibiców na początku tego sezonu, to na pewno jest takim graczem, na którego będzie trzeba cały czas uważać i który może przesądzić o rezultacie każdego spotkania.
Nie ma najmniejszych wątpliwości, zresztą za bardzo dobre pieniądze, jak na polskie warunki, 450 tysięcy euro, tyle kosztował ostatecznie Legię Carlitos. Faktycznie w polskich warunkach, kiedy przychodzi napastnik strzelający w poprzednim sezonie ponad 20 goli, który jest królem strzelców ekstraklasy, to faktycznie ta cena jest promocyjna.
Arbiter główny dzisiejszego spotkania Daniel Stefański będzie miał okazję za niespełna kwadrans rozpocząć dzisiejsze spotkanie. Czekamy na emocje, czekamy na dobry występ. Mówiło się, że to hit kolejki, ale po wczorajszym spotkaniu Wisły Kraków z Gdańską Lechią ta poprzeczka jest naprawdę bardzo wysoko zawieszona i myślę, że piłkarze i Legii, i Lecha musieliby tu się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, aby rzeczywiście dołączyć do tego wczorajszego spotkania w kwestii poziomu widowiska. Trzymamy kciuki jednak, żeby emocji nie zabrakło. Ponownie usłyszymy się za mniej więcej 10 minut, gdy spotkanie Legii z Lechem przy Łazienkowskiej się rozpocznie.
Zapraszają nasi sprawozdawcy Wojtek Bernard i Maciek Henszel. Rzeczywiście od 18 bezpośrednia relacja na antenie Radia Poznań w ramach audycji w specjalnym wydaniu, audycji w sportowym rytmie.
Jeszcze dni na torze regatowym Malta w Poznaniu rozgrywane były regaty nadziei olimpijskiej w kajakarstwie. Zawody dla 15, 16, 17-letnich zawodników. Dla przyszłości tego sportu prawie 700 zawodników z 36 państw przyjechało do stolicy Wielkopolski.
Na poznańskim torze regatowym Malta znów ruch, tym razem w roli głównej kajakarzy. Regaty nadziei olimpijskich. Zmaganiom tych młodych zawodników przygląda się prezes Polskiego Związku Tadeusz Wróblewski. Jaka jest ranga tych zawodów, panie prezesie?
Praktycznie to jest najwyższa ranga, najwyższy poziom po mistrzostwach świata, a nawet tu niektórzy twierdzą, że ze względu na to, że startują państwa, gdzie mogą po dwie osady zgłosić, na przykład Węgrzy, te mocne reprezentacje, to jest wyższy poziom niż na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy. Ta impreza spadła nam w zasadzie tak, no, podarowali nam Słowacy w tym sensie, że oni nie mogli zorganizować w Pieszczanach, dlatego że zarosły im tor. Taka jest w tej chwili przyroda, że atakuje wszędzie. Liczba jest 830 zawodników. Dajemy sobie radę. Od rana do wieczora są wyścigi. Od 8 rano zaczynamy, o godzinie 19 kończymy. I też nie ukrywam, że jest to dla nas poważny sprawdzian organizacyjny przed imprezami, które są bardziej znaczące. W tym roku mamy Puchar Świata tu w końcówce maja w Poznaniu. Cieplutko, milutko jest i wszystkim wyniki są niezłe. Polska reprezentacja, zapewne pan zapyta, no dlaczego bez medali jesteśmy? Na razie oczywiście po pierwszym dniu jesteśmy na 5 miejscu punktowym na 36 państw, nieźle. Do tych medali nam niedużo brakuje i myślę, że będzie lepiej.
Na razie jeszcze wciąż czekamy na medale polskich reprezentantów podczas tych zawodów, ale przynajmniej szansę występu w finale miał Wojciech Pilarz. Jedynki kajakowe na dystansie 500 metrów.
To jest dzisiaj szósty start. Ja już jestem dzisiaj wykończony. Jestem zadowolony, w końcu to jest cały świat. 8., 9. na świecie to w końcu nie jest tak źle, no ale wiadomo, chce się więcej. No rywale są mocni jednak, trzeba płynąć swoje jednak. Trzeba mieć plan w głowie na każdy dystans.
Z tą intensywnością to może nie jest jakaś taka przesada? Może warto było się skoncentrować, nie wiem, na tylko jednym występie?
Jednak jest mało tych zawodników w Polsce i obstawiamy wszystkie dystanse, jakie mogą być.
To co, w niedzielę na 200 też start?
Na 2.
To ile będzie w sumie w ciągu tych 3 dni?
Wczoraj 3, 9, 15 startów.
Nad poznańskim torem regatowym Malta dobrych wzorów olimpijskich nie brakuje, m.in. Aneta Konieczna, spoglądająca teraz już takim dystansem na to młodsze pokolenie kajakowe.
Zawodnicy, podejrzewam, że na torze dają wszystko z siebie. Każdy płynie na tyle, na ile potrafi. Ja bym chciała, żeby były tutaj same złote medale. Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że to są nadzieje olimpijskie. Każda ekipa przyjechała właśnie po to, żeby te medale zdobywać. Trzeba trzymać kciuki i trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Wydaje mi się, że w jednych takich regatach nadziejach olimpijskich brałam udział i z sukcesem. Chciałabym, żeby właśnie znalazł się ktoś, kto jako junior, no już będzie pokazywał seniorom, uwaga, jestem tutaj i będę was ganiać.
Trochę trzeba było czekać na pierwszy polski medal podczas poznańskiej imprezy, ale w końcu jest brązowy krążek na dystansie 500 metrów kajakarzy w gronie zawodników urodzonych w którym roku?
W 2003.
Dawid Janowicz, jaki klub na co dzień?
Zawisza Bydgoszcz. Było ciężko, trzeba było dać z siebie wszystko.
Była szansa na lepsze miejsce, czy raczej trzeba było utrzymać to trzecie?
Była szansa, ale nie wyszło. Innym razem się uda.
Jeszcze coś przed panem?
Jedynka 200 metrów.
Czekamy także na jakieś dziewczęce medale.
Luisa Fechner i Natalia Marońska. Przed nami start na C2.
Zobaczymy, jak będzie. Moja koleżanka poszła i zaciekawiłam się tym i w ogóle mój tata jest trenerem i namawiał mnie, więc poszłam.
Ja trenuję już 4. rok i do mnie do szkoły przyszedł mój trener. No i tak zaczęłam trenować. Wyszło na to, że startuję na tych zawodach.
Czego się życzy kajakarzom?
Połamania wiosła.
Tak.
To wszystko sprawdzał na te poznańskim torze regatowym Malta Wojtek Bernard, zanim wybrał się do Warszawy. No ale wczoraj był nie tylko nad Jeziorem Maltańskim, ale także w Luboniu, ponieważ liczna grupa młodych tenisistów stołowych pojawiła się właśnie tam, w hali lubońskiego Siru. Z jakiej okazji? O tym opowie prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego, pan Tadeusz Nowak.
16 stołów, 144 zawodników z kilkudziesięciu klubów z całej Polski. Zdecydowanie najwięcej zawodników z klubu Wielkopolski oczywiście, ale cieszymy się, że i z Krakowa, i z Barka Warmińskiego, ze Śląska, z Dolnego Śląska. To pierwszy taki turniej, pierwszy cykl turnieju o Puchar Prezesa Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Intencją tych zawodów jest popularyzacja tenisa stołowego. To jest kategoria młodzików i kategoria żaków, czyli młodzicy 12-13 lat i żacy 11 lat i młodsi. Dwóch zawodników nawet 7-letnich. Myślę, że duża frajda.
Młodzicy Wojciech Lemieszka, Damian Tyś, 112.
Jednym z zawodników, który uczestniczy w tej rywalizacji, jest młody Damian Pyś. Śmiało można powiedzieć, że twarz tego turnieju, bo znalazłeś się na efektownym plakacie, który zapowiada całą imprezę.
W naszym klubie jestem, można powiedzieć, że najlepszym młodzikiem. Przez to trafiłem na ten plakat.
W jakim klubie?
LKTS Luwena Luboń. Pamiętam, jak byłem mały, to widziałem, jak mój brat gra w tenisa i to mnie zachęciło. Tata też mnie zachęcał i zdecydowałem się, żeby grać w tenisa stołowego. Podobało mi się dlatego, że trzeba ruszać się przy stole, bardzo dobrze myśleć. Wybrałem też obronę, dlatego że czuję, że jestem szybki, a do obrony potrzeba tego.
Przy stołach w Luboniu nie brakuje tak dziewcząt z rakietami w rękach?
Martyna, Ania, Ula, Agata.
Jakiej klub reprezentujecie? Jakie kluby?
SP Bójszewko i Maja Rogoźno. U nas w szkole najbardziej jest tenis stołowy. Tam dużo ćwiczymy. Zachęca mnie trener i tata.
Są twoje pierwsze zawody i ile już meczów rozegrałaś?
Dwa.
Jak poszło?
Dobrze, tylko że ostatnie były bardzo dobre, ale początek to każdy wie, że jak się za pierwszym razem idzie na zawody, to jest trochę trudno. Nam zamiar wrócić do domu i zacząć trenować codziennie, to na przyszłych zawodach bardziej będę potrafiła grać.